Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Witam wszystkich Państwa na kanale pana Stanisława Michalkiewicza. Po długiej przerwie zagościł znowuż na kanał pan Marian Michalski. Dzień dobry panie Marianie.
Dzień dobry.
Dzień dobry panie Stanisławie.
Dzień dobry, jak to miło.
Tak, to jest przyjaciel pana Stanisława, zresztą długoletni przyjaciel, znają się panowie chyba jeszcze
od 70 roku.
Od 70 roku. Na wstępie chciałbym serdecznie zachęcić wszystkich Państwa jeszcze do tego, żebyście lajkowali, żebyście komentowali oczywiście filmy pana Stanisława, udostępniali oraz jeżeli ktoś chciałby wesprzeć naszą inicjatywę, no to poprzez Buy Coffee serdecznie się polecamy. No, to spotkanie wynika z tego, że pan Marian napisał nową książkę. Poprzednia to jest właśnie Ukryta wojna, cicha kapitulacja. Polityka polska wobec żydowskiego rasizmu. To jest, można powiedzieć, że książka wyszła parę dobrych lat temu, ale powiedzmy sobie szczerze, że temat jest cały czas aktualny.
Nie chcę się reklamować i wtrącać panu. Chcę powiedzieć, że niedawno dostałem bardzo sympatyczny sygnał ze Stanów Zjednoczonych, właściwie z Kanady, od czytelnika, który napisał, że bardzo mu się ta książka podobała, no więc ja się cieszę tylko z tego powodu, że wchodzi na rynek amerykański również.
No, także no, można powiedzieć, że za wielką wodą wylądowała pana pozycja, ale też przyczynkiem jest, tak jak powiedziałem wcześniej, nowa pozycja. Pozycja dość mocna. Nie jest to taka publicystyka historyczna, ale są to takie tak zwane opowiadania z przyszłości. Książka ma wiele mówiący tytuł Szczerość Murzyna. Jest to zbiór takich tekstów, które opisują niedaleką chyba przyszłość. Mi się wydaje, czytając tą pozycję, że no, wiele jest tutaj takich bieżących historii, zwłaszcza dotyczących wymiaru sprawiedliwości, bo tą książkę otwiera właśnie rozdział o tym tytule Szczerość Murzyna. I mamy tam w tej książce właśnie taką dyskusję dotyczącą tego, że jeden z oskarżonych, czarnoskóry, staje przed wymiarem sprawiedliwości, no i trzeba go osądzić. I nagle pojawia się pewien problem. No miałem w sumie czytać te fragmenty, ale myślę, że jak Państwo sięgną, no to nie będę spoilerował. Tak. W każdym razie mamy tutaj do czynienia, panie Stanisławie, bo pan prawo kończył, to myślę, że...
Kolega Michalski też.
A, no to mamy już, można powiedzieć, że dwie osoby znające się w temacie, a mianowicie przy osądzaniu tego oskarżonego o morderstwo jest problem, bo nagle padło słowo, że no, trzeba dojść do prawdy. No i pojawia się jeden wielki problem, panie Marianie. No co takiego się wydarzyło? No, bo chyba w sądzie trzeba no, podjąć decyzję kogoś skazać, ale opierać się właśnie
panie
na
Rosławie,
prawdę.
To są wrażenia opowiadania z przyszłości. Taki jest podtytuł Szczerość Murzyna albo opowiadanie z przyszłości. Ale opowiadając o tej przyszłości, wychodzę też, staram się wychodzić od teraźniejszości. Jaka będzie przyszłość teraźniejszości? No i właśnie w sądownictwie dzisiejszym zauważam głębokie rozmijanie się orzeczeń sprawiedliwości z prawdą. Bardzo wiele orzeczeń opartych, nie wiem, czy na korupcji aparatu sędziowskiego, który jak wiadomo nie został zlustrowany, bo profesor Strzembosz Adam zapewniał kiedyś, że sądownictwo samo się oczyści. Czy w grę wchodzi niedouczenie niektórych sędziów, rażące niedouczenie? No wprawdzie niektóre wyroki są skandaliczne, zaskakujące. No i to jest właśnie przyczynek do tego opowiadania, co to jest, do tego opowiadania, które ciągnie wątek, co to jest prawda. A ta prawda w obecnym wymiarze sprawiedliwości wydaje mi się, że schodzi na daleki, bardzo daleki plan. I to jest właśnie powód, że wybiegłem trochę w przyszłość, co to będzie, jak ten proces będzie się pogłębiał. I tak w wielu tych opowiadaniach wychodzę od teraźniejszości, w której są no takie niepokojące trendy i staram się je groteskowo, satyrycznie rozwinąć do absurdu pewnego, do którego prowadzę w moim przekonaniu.
No panie Stanisławie, no nie możemy wiedzieć, co to jest prawda, jak sam Poncjusz Piłat mówił, że nie wiedział tego. On był politykiem i żołnierzem.
Tak, ale ta kwestia, co to jest prawda, co to jest dobro, co to jest piękno, to nie należy do języka prawniczego. Bo język prawniczy operuje, a w każdym razie powinien operować opisami stanów faktycznych, na przykład małżeństwo, morderstwo, rozwód, spadek i tak dalej. To są opisy stanów faktycznych, bardzo konkretnych. Natomiast takie pojęcia jak dobro, prawda, piękno, to są pojęcia z dziedziny filozofii. No i tu mamy straszliwe zamieszanie, dlatego że ja w ogóle nie mam wielkiego sentymentu do filozofii, ani szacunku. Powtórzę to, co wielokrotnie mówiłem, że filozofia była nauką, ale w starożytności, kiedy była syntezą całej ówczesnej wiedzy. Potem już to się stało niemożliwe i dlatego filozofowie opowiadają nam o sobie, o swoich urojeniach, o swoich tam antypatiach, sympatiach i tak dalej. To nawet czasami może być ciekawe, ale to nie jest nauka. Ale to nie jest nauka. No i a współczesna filozofia to już zupełnie goni w piętkę. Na przykład są filozofowie, którzy zupełnie serio mówią studentom swoim, że prawda nie istnieje. No dobrze, ale to przynajmniej to zdanie musi być prawdziwe. Przynajmniej to zdanie musi być prawdziwe, że prawda nie istnieje. Ale skoro to zdanie jest prawdziwe, no to znaczy, że coś istnieje. Że coś istnieje. Więc nie wymagajmy zbyt wiele od filozofów, bo to są no, tacy sami ludzie jak i my. W związku z tym nie ma co się przejmować. Natomiast rzeczywiście, że w dziedzinie nie tyle może języka prawniczego, bo ten to jeśli by się trzymał, że tak powiem, własnych kryteriów, to by nie było takich nieporozumień, o których tu mówił kolega Miszalski. Natomiast to, że następuje taka zatarcie granicy między językiem prawa i językiem filozofii, zwłaszcza tym takim zmanierowanym całkowicie, powoduje rozmaite dziwactwa. Między innymi w wymiarze sprawiedliwości, ale nie tylko. Ja jak czytałem tę książkę, bo to niektóre opowiadania to poznaję jeszcze z dawnych czasów, na przykład Szczerość Murzyna, to jest chyba ma dosyć
to
taki...
To jest taka rozbudowana tak. Handlu miniaturki, jaką kiedyś tak. literackiej napisałem.
Czytając to zastanawiałem się, do jakiego gatunku literackiego to zakwalifikować, te opowiadania. Bo to nie są to opowiadania science fiction, chociaż odnoszą się do przyszłości. Nie są to w sensie takim ścisłym moralitety, ale też mają pewne cechy powiastek filozoficznych. I no, na przykład jest tam takie opowiadanie, którego akcja się toczy w XXII wieku i dotyczy soboru, trzeciego soboru watykańskiego. Jakie tam są piękne dyskusje teologiczne na temat Pana Boga i tak dalej, no bo to zasadnicza kwestia. Tam biorą udział przedstawiciele wszystkich możliwych religii. W związku z tym wyobrażenia na temat Pana Boga mają całkiem odmienne, a celem tego soboru jest ukształtowanie takiej synkretycznej religii, na którą wszyscy by się mogli zgodzić. No i to prowadzi do osobliwych dziwolągów. Podsumowując to, wydaje mi się, że kolega Miszalski, to jest bardzo, mówię, książka bardzo ciekawa, skłaniająca do refleksji. Natomiast wydaje mi się, że kolega Miszalski no, respektuje prawo Murphy'ego w tej ogólnej konstrukcji tych opowiadań, dlatego prawo Murphy'ego mówi, że jak coś złego może się stać, na pewno się stanie. No i wydaje mi się, że autor z takiego założenia wychodzi, dlatego że przedstawia przyszłość jako no już zrealizowane pewne pryncypia rewolucji komunistycznej. Rząd światowy, tam penalizacja mowy nienawiści, gendery z 77 płci i tak dalej. To wszystko już jest. I jak w tym świecie funkcjonować? To jest bardzo ciekawa...
No, ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że poza kwestiami rzeczywiście no, takimi technicznymi, jakie przyszłość niesie, politycznymi, moralnymi, i które są pesymistyczne. To uważam, że jednak osładzam ten pesymizm poprzez fakt, że jest to książka, co są wydania satyryczne. Więc mają na celu nie tylko zreflektować czytelnika, ale rozśmieszyć go, bo śmiech jest znakomitą bronią. Śmiech jest znakomitą bronią, jak się coś ośmieszy w sposób, że tak powiem, dość dobitny, co usiłowałem zrobić, jeśli chodzi o te odniesienie do przyszłości, to śmiech jest potężną bronią i dostarcza zarazem rozrywki czytelnikowi, więc myślę, że pogodziłem tu, jeśli tak można powiedzieć, przyjemnym, spożytecznym.
Znakomita
metoda tej satyry to polega na doprowadzeniu pewnych sytuacji do absurdu. I kolega Misalski to tam robi, co daje nawet dodatkowy, taki nawet niezamierzony efekt komiczny.
Panie Stanisławie, tutaj do odpowiedzi na pana tezę, że jeżeli ktoś mówi, że prawda nie istnieje, to przynajmniej to, co musi być prawdą. Ale na przykład ci lewicowi ideolodzy na przykład twierdzą, że każdy ma swoją prawdę.
Że jest tyle prawdy,
jest ludzi. Tyle prawd, ile jest ludzi zresztą.
Ale jak mówię, nie wnikając w to, czy jest tyle prawd, ile ludzi, wydaje mi się, że oni nie bardzo sami w to wierzą. Wie pan, z prostego powodu. Mosty się nie walą, samoloty nie spadają. Jak taki filozof jeden z drugim wsiada do samolotu, to nie liczy na to, że pierwszy pilot będzie miał swoją prawdę, drugi pilot będzie miał swoją prawdę, stewardesy będą miały swoją prawdę, a kontroler lotu jeszcze inną, swoją. Wie pan, te wszystkie prawdy muszą się w jakimś punkcie zbiegać, żeby samolot wylądował tam, gdzie ma wylądować i dowiózł naszego filozofa na przykład na wykłady. Bo inaczej to mokra plama tylko by z niego została. Więc to oczywiście, wie pan, nie wytrzymuje to konfrontacji z rzeczywistością. No i tyle. I nie ma rady. Musimy się kontentować z tym, co ustalił Arystoteles na temat prawdy, że to jest adekwacja rei intelektu. I tyle.
No, zwłaszcza, że jeżeli ktoś twierdzi, że jest tyle prawd, ile jest ludzi, a są tacy filozofowie w cudzysłowie, które twierdzą, no to powstaje pytanie, no ale czy to twierdzenie jest prawdziwe? Jak je zweryfikować? Czy istnieje jakaś prawda wyższa? Czy to twierdzenie, że jest tyle prawd, ile jest ludzi, jest prawdziwe, czy nie? To albo się neguje prawdę, w ogóle istnienie prawdy, no ale to wtedy to twierdzenie, że jest tyle prawd, ile jest ludzi, też jest nieprawdziwe. To jest absurd, absurd po prostu. Ale...
Ci współcześni filozofowie w dążeniu do oryginalności, że każdy chce być takim, jak to pisał Kurt Vonnegut, zaszczanym oryginałem, jakiego świat nie widział. Wie pan, bo to no nie można plagiatów popełnić, ta filozofia jest dyscypliną akademicką, więc tam obowiązują pewne, to jest nieszczęście całe, że filozofia jest dyscypliną akademicką.
A profesor Wolniewicz, słusznie, tak, tak. Dzisiejsza filozofia to jest organizacyjna krzątanina wokół grantów, tytułów, magisterek, doktoratów, że to nic nie wynosi w dziedzinę filozofii.
Płodna ideowo, to jest prawda, no. To wie pan, jak jeszcze jakiś filozof ma talent literacki, to pół biedy, ale w większości przypadków nie mają. Zżyna jeden z drugiego, tam rozdziobują na coraz to mniejsze okruszki to, co kiedyś tam starożytni filozofie wymyślili. No i panie Jarosławie. Jeszcze jedno zdanie. W naukach przyrodniczych, w fizyce, w biologii, ogromny postęp odnotowaliśmy. Ja kiedyś się przekonałem, jak nasza młodsza córka przyszła po maturze do domu i przyniosła pytania z biologii, jakie tam na maturze mieli. No to ja ani na jedno bym nie odpowiedział, po prostu nie dlatego, tylko tak się posunęła ta nauka do przodu, że to, co myśmy tam kilkadziesiąt lat temu, czego myśmy się uczyli jako rewelacji, to w tej chwili to w ogóle jest passé. Natomiast filozofia nie ma postępu. W filozofii nie ma postępu. Nadal aktualny jest Epikur, nadal aktualny jest Demokryt, nadal aktualny jest Arystoteles. I to znaczy, że nie ma postępu. Że to jest bicie piany I to nie jest nauka, no powiadam, to nie jest nauka, o ile tam historia filozofii to można uznać za naukę, dziedzinę nauki historycznej, to samej filozofii jako takiej nie.
W uzupełnieniu mógłbym to rozciągnąć, znaczy tak mi się wydaje, że można to, co mówi pan Stanisław, czy Stasiu mówi na temat filozofii, można to rozciągnąć na pewne inne nauki humanistyczne i chciałem zwrócić uwagę, że nie pamiętam nazwiska, ale bodajże taka jest socjolog, publicystka, nie będę miał nazwiska, bo nie pamiętam, ale słusznie zauważyła, że istnieje coś takiego jak lumpen inteligencja. Otóż humanistyczny świat akademicki naliczany jest do inteligencji, ale ona zwraca uwagę, że wskutek najpierw komunizmu tego perelowskiego, a potem politycznej poprawności wykształciła się wśród sfer akademickich taki lumpen inteligencja. To jest inteligencja, która tak naprawdę jest źle wykształcona, płytko wykształcona, ale ma status formalny, tytuł magistra, doktora, docenta, profesora nawet. Często słucham takich wypocin w środkach masowego przekazu, pod którymi się podpisują właśnie zaproszeni jako eksperci, politolodzy z tytułami, a którzy plotą bzdury, po prostu absurdy, głupoty plotą. I ta teza o lumpen inteligencji tej pani Pawełkowicz czy Pawłowski, nie, jak się źle mylę, to ja bardzo przepraszam. W każdym razie uważam, że coś takiego istnieje jak lumpen inteligencja, przy czym o dziwo nie jest ona przedmiotem badań socjologicznych. Jaki to jest procent tej warstwy akademickiej, jaka to część, czy duża, no jakby tu siebie sami mieli badać, to bardzo nieprzyjemne. A to mi przypomina sytuację badań socjologicznych na temat społeczeństwa polskiego, bo wiadomo, że społeczeństwo nasze, przynajmniej ja tak uważam, dzieli się na naród polski na tak zwaną wspólnotę rozbójniczą. Naród polski to jest ta część narodu, część ludności zamieszkującej obszar polski, która jest wrażliwa na tradycje, jest wrażliwa na interes państwa, na przyszłość państwa, na przyszłość dzieci i tak dalej, która rozumie pojęcie interesu narodowego i uznaje go jako ważny. Jest wspólnota rozbójnicza, która uważa, że tam jest państwo i tam jest naród, gdzie dają zjeść, gdzie się dobrze zje, gdzie jest wygodnie. No to oczywiście no, można powiedzieć, że w takim razie samo pojęcie narodu jest nieważne, bo przecież można być no, pod dominacją na przykład niemiecką czy inną, która zapewnia nieco lepsze warunki bytu, tracąc w ogóle z pola widzenia tą ciągłość narodu, jego ważność, jego wartość. No i właściwie tak samo nie ma badań na temat tego, jaką część społeczeństwa polskiego, mówię, ludności polskiej stanowi ten naród, a jaką stanowi wspólnota rozbójnicza. To chyba jest ważne, żeby przynajmniej to wiedzieć. A te badania socjologiczne nie są trudne. Wystarczy pewien klucz w teście umieścić taki, który tę odpowiedź da nam, no może nie w pełni, ale przybliży, pokaże nam, jak to wygląda. To,
myślę, że to jest zaleta tej książki, o której tak mówimy, bo tu w dygresje rozmaite wpadamy, ale tak, żeby wyjść z tych dygresji, to jest pewna zaleta tej książki, że ona nawet nie stawiając pytań, ale doprowadzając pewne sytuacje do absurdu, autor doprowadza sytuację do absurdu, skłania do stawiania takich prostych pytań. A najgorsze są proste pytania. Podam przykład. Kiedyś taki astronom tam zadał no, głupie pytanie. Wydawałoby się, że głupie. Dlaczego właściwie w nocy jest ciemno? Bo okazało się, że wcale nie jest łatwo na to pytanie odpowiedzieć. No i tam chyba 100 lat trwało udzielanie odpowiedzi na to pytanie. To jest paradoks Olbersa, tak zwany. O co chodzi? Otóż przy okazji wyjaśniło się, czy postawione zostało na pytanie, czy wszechświat jest nieskończenie wielki, czy nie. Tylko dlatego, że takie głupie pytanie, dlaczego właściwie w nocy jest ciemno, zostało postawione. Bo gdyby wszechświat był nieskończenie wielki, to w każdym punkcie nocnego nieba powinna być jakaś gwiazda. Nawet nie jedna, tylko wiele. Jedna bliżej, drugie dalej i tak dalej. I nocne niebo powinno się jarzyć jaskrawym światłem, a nie jarzy się. Z tego wniosek wynika, że wszechświat nie jest nieskończenie wielki. No bardzo ważny wniosek, a wszystko się wzięło z głupiego pytania. I ta książka, Szczerość Murzyna, inteligentnego czytelnika skłania do stawiania sobie takich pytań. To jest jej ogromna zaleta, bo bardzo trudno jest, ja w każdym razie nie potrafiłbym we współczesnej literaturze znaleźć takiej pozycji, która skłania czytelnika do stawiania sobie pytań pozornie głupich, ale fundamentalnych. No, takie jak dlaczego właściwie w nocy jest ciemno. Konsekwencje udzielenia odpowiedzi na te pozornie głupie pytania są bardzo daleko idące. I to jest właśnie zaleta tej książki, że ona inteligentnego czytelnika skłoni do stawiania sobie samemu takich pytań.
W tej książce też poruszył Pan takie kwestie społeczne, a mianowicie dotyczące tego, czy dana osoba pochodząca na przykład ze środowiska, gdzie na przykład kradną, prawda? Czy ona może być tak samo sądzona jak osoba, która na przykład jest ze środowiska, gdzie kradzież jest czymś złym, no jest, no powiedzmy sobie szczerze, że jest grzechem. I właśnie Pan porusza w książce ten wątek. Może się to wydawać, że to jest jakieś takie banalne, ale z drugiej strony, patrząc się obecnie na pewne postawy środowisk lewicowych, no to jest bardzo ważne pytanie.
No to była taka sprawa, nawet
w sądzie zdarzyła się taka sprawa, bodajże w amerykańskim. Że był sądzony jakiś jegomość, taki notoryczny złodziejaszek i obrona wywodziła, że to właśnie nie jego wina, tylko jego tak stosunki społeczne ukształtowały, że on po prostu inaczej nie może funkcjonować, musi być tym złodziejaszkiem, w związku z tym karanie go za to, co od niego właściwie już nie zależy, byłoby małym okrucieństwem. No i sędzia stanął przed trudnym tym, ale wybrnął z tego tak, że no tak, może on jest tak ukształtowany, ale ja zostałem całkiem inaczej ukształtowany i ja tak to oceniam.
To jest takie pytanie podobne do tego, na przykład przez pewną analogię, no co jest sztuką dzisiaj? I tam jest takie opowiadanie również w tym tomie Szczerość Murzyna, gdzie właściwie artystę zastępują zwierzęta, a obraz zastępuje pusta rama. Zamiast obrazu to twórca wystawia pustą ramę i krytyka się tym zachwyca. Drugi twórca wystawia z kolei chyba też nie samo płótno i też jest dyskusja, czy pusta rama to jest większe dzieło sztuki niż samo płótno białe wystawione i tak dalej. No w każdym razie to jest podobny problem. No, kto jest przestępcą w sensie prawdziwym, a kto jest przestępcą w sensie
jeśli chodzi o sztukę.
To poszliśmy już znacznie dalej. Myślę, że kolega Miszalski tutaj, że tak powiem, nie nadąża.
Nie, otóż przepraszam, ale polemicznie powiem, że tak. Staram się nadążać, bo jest tam też opowiadanie przedstawiające, jak daleko może ewoluować język politycznej poprawności.
Oczywiście, tak. Ale chcę powiedzieć, że ostatnio, całkiem niedawno, jakiś jegomość wystawił na wystawie banana przyklejonego taśmą samoprzylepną do ściany i sprzedał to dzieło sztuki za jakąś bardzo wysoką sumę. To tak jak w przypadku pustych ram, gdzie publiczność mówi, no tak, tu w tym prawym dolnym rogu to ta pustka to jest taka charakterystyczna, tu osobliwość jest taka, tutaj i tak dalej.
Panie Stanisławie, chyba też trochę oburzę tym Państwa, ale ja się spotkałem z tym, że był taki jegomość artysta, który w pustce konserwowej sprzedawał jako swoje dzieło swoje fekalia.
No tak, to w Rzymie.
To jest nieprawdopodobnego.
To jest duża sztuka sprzedać coś takiego.
Ale i to za grube pieniądze.
No to mówię, większa sztuka, im za większe pieniądze.
Ja się zastanawiałem przez długi czas, na czym polega sztuka nowoczesna i chodziłem tam do różnych tych galerii i pamiętam, że w jednej galerii Bunkier Sztuki w Krakowie, a parę lat temu była taka wystawa, gdzie pewien artysta tam nagrywał się, jak się tam gdzieś podcina na twarzy, tam się tam maltretował. I tak parę lat później się tak przypomniała mi się ta scena i się zastanawiałem, o co chodzi? No bo co ja widzę? No to jest obrzydliwe, tak? No dla mnie emocje, chodzi o emocje. To nie chodzi, czy to jest, nie ma, tak jak oni mówią, nie ma już piękna, czy nie wiem, czy to jest ładne, czy piękne, czy estetyczne. Chodzi o to, żeby wywoływać emocje. Na przykład banan wywołał na pana emocje, prawda?
Nie, ale żadnych emocji nie wywołał, tylko...
Pan aż dyskutuje.
Nie. No, zwróciłem uwagę, że nie wymagało to od tego autora dzieła żadnego wysiłku twórczego. Po prostu wziął banana ze sklepu, wziął kawałek taśmy samoprzylepnej, przylepił to do ściany. Nie jest to jakiś, wie pan, rewolucyjny wysiłek twórczy.
Myślę, że w pojęciu sztuka to się nie mieści tylko talent, czy tam wizja autora, ale również właśnie trudność. Sztuka to jest coś sztucznego, owszem, znaczy oderwanego od natury, ale żeby zaistniała jako sztuka, wymaga wysiłku, trudności. No jest powiedzenie, że to nie sztuka zabić kruka, ale tam rzecz przymierza gołąb za przeproszeniem, desiąść na jeża, ale jednak jest to trudne, prawda? No więc sztuka wymaga też elementu trudu włożonego w to. Natomiast w tej współczesnej sztuce tego nie widzę. No nie tylko, ale...
natrudzić. Nad knotem. Można się natrudzić nad knotem. Tu odwołam się do starożytnego wynalazku, greckiego jeszcze, według którego piękno, kiedy mówimy o pięknie, kiedy mamy do czynienia z harmonią. Harmonia. I jeżeli się w jakimś dziele człowieczym możemy dopatrzeć harmonii, no to można to uznać za dzieło twórcze, za dzieło sztuki nawet. Natomiast jeżeli się nie możemy tam dopatrzeć żadnej harmonii, to żeby nie wiem jakie zaklęcia tam, nie wiem jakie krytyki pochlebne temu towarzyszyły, to po prostu będzie knot. I tyle. I moim zdaniem, żeby tu nastąpiło jakiś powrót do normalności, to trzeba wrócić do tych kryteriów. Trzeba wrócić do tych kryteriów, bo inaczej to, wie pan, rzeczywiście każdy będzie miał własną prawdę i tam artysta z autonominacji i tak dalej.
Wracając do pańskiego doświadczenia i tej uwadze o tej sztuce, ja pamiętam, że jeszcze w latach pod koniec lat 70. była w Łodzi wystawa jakiejś sztuki nowoczesnej. Ja tam poszedłem i zobaczyłem buty na sznurowadzach zawieszone na wieszaku. Wzięły buty, aż takie rozchodzone. Ja korzystając z tego, że nikogo nie było w tej sali, zdjąłem te buty i postawiłem w kącie, tam obok, ze sznurowadłami rozciągniętymi. I poszedłem dalej, tak patrzyłem. Następni ludzie przychodzili, patrzyli. No, to rzeczywiście tu. No. Więc mówiąc o tej lumpen inteligencji, to myślę, że tutaj pani ma dużo racji, która to pojęcie wprowadziła, no bo człowiek myślący, nawet inteligentny, ale myślący, to by się zastanowił. No, to okazało się, że ja jestem artystą, bo jednym ruchem zmieniłem dzieło sztuki, właśnie nowe stworzyłem, zdejmując buty i stawiając je w kącie. No ale takich przykładów to można mnożyć, na przykład w Łódzkim Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ono tak wygląda, że wiszą na ścianach, no coś na kształt pustych ram, może niekoniecznie, ale w każdym nie są to dzieła sztuki w moim przekonaniu. Klient jest tam bardzo rzadki, bo 3-5 osób na krzyż, chyba że wycieczki szkolne siłą sprowadza, a jest chyba z 10 ochroniarzy. Jak pan chodzi po tej sali, to pan nie tyle interesuje się tymi, co tam wisi, tylko czuje pan na sobie wzrok, jakby ktoś śledził, co pan stamtąd ukradnie, a tam nie ma nawet co ukraść. Nie ma.
No, więc ja się odwołam do takiego spostrzeżenia Antoniego Słonimskiego, który no, tam coś miał do powiedzenia w tych sprawach. Kiedyś był jurorem w konkursie na jakiś pomnik Słowackiego.
Nie,
Słonimski. Na pomnik Słowackiego. No i tam wśród tych prac konkursowych nadesłanych na ten konkurs był taka praca, dwa takie słupki połączone kółkiem u góry. No i ten mówi, no dobrze, to tego, ale dlaczego to ma być słowacki? Zaczął tam taka piekielna aluzja do króla ducha i tak dalej. Ale drugi juror, bardziej bywały, wyprowadził go z błędu. Mówi, to jest projekt weteran. On na rocznicę rewolucji październikowej jest z tego, na tam jakieś inne. Także mówi, niech się pan nie przejmuje, to jest taki projekt weteran. I to dlatego to wszystko można wcisnąć. Pod jednym warunkiem. Pod jednym warunkiem, o który tu kolega Miszalski zahaczył. Kto daje forsę na to? Bo ktoś musi dawać forsę na takie muzeum sztuki współczesnej. Ktoś musi dawać forsę. Normalny człowiek by nie dał. Normalny człowiek by nie dał na buty ze sznurowadłami, to by nie dał. Ale urzędnik daje nie swoje. W związku z tym wystarczy go przekonać. Wiecie, rozumiecie, urzędniku? Państwo tutaj, tak. A ja się, dajcie tu forsę na ten, a ja się z wami podzielę. No i w ten sposób się tworzy sztuka nowoczesna.
Ale mi się łączy z tym, mianowicie rzeźbiarz nasz wybitny Ksawer Dunikowski kiedyś oglądał jakąś wystawę rzeźby. No i potem pytałem go o wrażenia. On mówi, to było w latach 50. Mówi, no widziałem różne rzeźby. Mówi, z gliny, z mosiądzu, z marmuru, ale z wazeliny widzę po raz pierwszy.
O, to jest jeszcze
z czasów socrealistycznych. Obowiązywał kanon socrealistyczny. No i tutaj była wystawa bodajże w Zachęcie. Sztuki socjalne, tam podaj cegłę, takie różne wynalazki. No ale między innymi były wystawiane obrazy Picassa, bo Picasso był członkiem partii komunistycznej. No i w związku z tym wprawdzie jego te bohomazy to no, były przykładem zgnilizny zachodniej, no ale towarzysz nasz tutaj komunista, więc tam się znalazł. No i tak i ci wszyscy działacze partyjni, że tak powiem, przeżywali straszliwy dysonans poznawczy. Ale te dzieła Picassa były uszeregowane chronologicznie i tam w ostatniej sali były takie obrazy jego jeszcze z okresu realistycznego. No i tam był obraz przedstawiający centaura. Jeden z takich działaczy, którzy już tam nie mogli wcześniej na te bohomazy wcześniej patrzeć, trafił tam do tej ostatniej sali i zobaczył ten obraz z centaurem. Mówi, a jednak to wielki artysta. Centaur jak żywy. Widocznie gdzieś widział żywego centaura, ale to nie takie rzeczy ludzie wtedy widywali.
Mówimy o anegdotach, no to pamiętam, że kiedyś profesor Hadakiewicz wspominał o takich dwóch, bo środowiska lewicowe, które opanowały właśnie te wszystkie muzea sztuki współczesnej i tak dalej, organizują tak zwane performance. Polega to na tym, że tam dokonują jakichś szokujących rzeczy. I to chyba w Stanach Zjednoczonych było, że ci widzowie wchodzą do pomieszczenia ciemnego, jest ciemno i nagle tak oni sobie stoją, a z góry tam kapie na nich coś, prawda? No i w pewnym momencie światło się zaświeca, a ten główny bohater tej imprezy biega i podcina się. I kawał polegał na tym, że on był zarażony na... Tak. A druga taka anegdota to była jak to w Hiszpanii akurat. Była jakaś przedstawienie w teatrze, jakieś obrazobójcze i przyszła ekipa takich nacjonalistów hiszpańskich i zaczęła bić tych aktorów. I w pewnym momencie podpalili tą scenę. A ci widzowie siedzą i kaszą.
Sądzili, że to jest...
I to spali się teatr, a oni myślą, że to performance właśnie.
Qui pro quo przed wojną taki sketch był wystawiany. Czy monolog chyba. Monolog, przepraszam, nie sketch, tylko monolog. Facet mówi, wsiadam na rogu do samochodu, ale to jakiś dziwny samochód, mówi. Kół nie ma. Karoserii nie ma, kierownicy nie ma, tylko stoi jakiś facet i bije mnie po mordzie. Więc to jest performance.
No to chyba zbliżamy się do klimatu tych moich opowiadań niedalekiej przyszłości.
Naprawdę to jest, to są takie, no mówię, rodzaj powiastek filozoficznych wybiegających w przyszłość, która się rysuje w całkiem takich i konkretnych, ale i czarnych barwach i skłania, tak jak mówiłem, skłania do stawiania sobie prostych, tak zwanych głupich pytań.
Tak, proszę Państwa, to wszystko będziecie Państwo mogli przeczytać w książce pana Mariana Miszalskiego Szczerość Murzyna. Jeżeli mówimy też o takim obśmianiu rzeczywistości, no to oczywiście polecam najnowszą książkę pana Stanisława Michalkiewicza Jak czekista z czekistym, gdzie mamy też do czynienia z, no, z takim humorystycznym podejściem do dyskusji dwóch no, weteranów czasów lat 40.
Czekistów.
Lat 40. i 50.
Semickich czekistów.
Dokładnie. I pan Stanisław właśnie, no to, co jest takie charakteryzujące tą książką, książkę, to mówi takim żydłaczeniem. Także jak Państwo będą czytali, no to pomylone będą trochę słowa, tam te dialogi będą takie no, dość zabawne i charakterystyczne dla naszych starszych braci wierze, prawda,
Panie Stanisławie?
Powtarza takie rzeczy? No.
Panie Stanisławie, jak już poprawność polityczna, to...
Nie, absolutnie. No tutaj, Panie Jarosławie, żeby na tym kanale była poprawność polityczna, uroczyście protestuję.
Panie Stanisławie, no ale przecież pan o tym nie wie. Mój wykładowca, profesor, był w komisji episkopatu do dialogu z Żydami. I powiem szczerze, że prowadzenie tego dialogu trwa już jakieś 2000 lat i jakoś nie jesteśmy w stanie się porozumieć w żadnej kwestii.
Kiedyś nawet... Jan Paweł II powiedział, to nie wiem, co mu się stało, ale tak powiedział, że kto spotyka Chrystusa, to spotyka judaizm. Ja wtedy to skomentowałem, Chrystus też spotkał judaizm i nie przeżył tego eksperymentu.
Tak, drodzy Państwo, trochę sobie pożartowaliśmy, trochę Pana Stanisława, że tak powiem, wyciągnąłem na pewne tematy. Panie Marianie, bardzo dziękuję za wizytę.
Ja dziękuję za zaproszenie. Bardzo wszystkich słuchaczy, widzów zachęcam do tej lektury. Nie dlatego, żebym tu chciał się sam jakoś reklamować, ale uważam, że ich rozbawię przy okazji.
Także mamy pozycje, które Państwa na święta rozbawiam. Oczywiście też polecam Niepodległą Polskę, gdzie współautorem jest też Pan Stanisław Michalkiewicz. Jest to książka o tym, jak odzyskaliśmy niepodległość. Są rozmowy z panem Michalkiewiczem, z doktorem Muszyńskim z IPN-u o sporze Piłsudski kontra Dmowski. Jest też rozmowa z Ireneuszem Lisiakiem na temat mniejszości narodowej wobec niepodległości, a tam jest sporo do powiedzenia. Dziękuję wszystkim Państwa. Zapraszam na kapitalbook.pl. Oczywiście mamy szeroką ofertę na święta. Wchodzą nowe nowości, w tym Annę Mandeli, Chanuka czy Krzyż o relacjach polsko-żydowskich. Jest wiele innych, ale to wszystko zobaczycie właśnie tam. I zachęcam wszystkich do wspierania nas poprzez Buy Coffee. Dziękuję Panie Stanisławie. Dziękuję Panie Marii.
Dziękuję.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl.